Na pierwszy trop w tej sprawie policja wpada przez przypadek. W trakcie rewizji w magazynach Grubego w Nowym Dworze Mazowieckim znaleziono tysiące butelek whisky zabranych biznesmenowi. Gangster nie potrafi wytłumaczyć pochodzenia alkoholu, whisky skonfiskowano. Bandyta, przekonany, że kontrolę nasłał biznesmen, ponownie żąda rekompensaty. Ale biznesmen nie ma już pieniędzy. Poprzednie okupy niemal doprowadziły go do ruiny. Wynajmuje ochronę dla siebie i rodziny. W tym samym czasie policjanci dzięki informatorom w gangach ustalają, że na biznesmena został wydany wyrok. Sprawdzając, o co chodzi, odtwarzają całą historię. Ostrzegają biznesmena i próbują nakłonić go do zeznań. Mężczyzna nadal odmawia współpracy. Jednak już kilka dni później sam zgłasza się do policjantów. Przekonują go sami gangsterzy. Po akcji, która przypomina filmowe sceny. W centrum Warszawy, w pobliżu hotelu Forum, biznesmenowi zajeżdża drogę samochód. Kątem oka widzi powalonych na ziemię swoich ochroniarzy i zbliżających się dwóch mężczyzn. Czuje pistolet przystawiony do boku. Robi się zamieszanie. Mężczyzna wykorzystuje to i z okrzykiem ratunku ucieka. Bandyci pędzą za nim. Biznesmen wbiega do hotelu, wskakuje do windy. Drzwi zamykają się w ostatniej chwili. Biznesmen rozumie, że w tej grze o życie sam nie ma żadnych szans. Zaczyna zeznawać. W takiej sytuacji, w każdym normalnie funkcjonującym państwie, wymiar sprawiedliwości przejmuje inicjatywę i rozprawia się z bandytami. Początkowo wydaje się, że w tym przypadku tak się stanie. Biznesmen na prośbę policji spotyka się z Grubym w warszawskim hotelu Holiday Inn. Ma ukrytą aparaturę podsłuchową. Dodatkowo policja filmuje ukrytą kamerą przebieg spotkania. Cały teren jest obstawiony. Zapłacisz, albo trafi się jakiś głupek, weźmie granat, pierdolnie w dom, zginą dzieci i tyle. Zaczyna rozmowę Gruby. W trakcie spotkania jeszcze kilka razy grozi biznesmenowi w podobnym tonie. Żąda pieniędzy. Policja zdobywa niezwykle mocny materiał dowodowy. Dwa dni później sześciu gangsterów, w tym i Gruby, i bandyci, którzy kiedyś katowali biznesmena, zostaje aresztowanych. Ich zdjęcia pokazywane są w telewizji i prasie. Zmowa milczenia pęka. Po raz pierwszy w historii polskiego sądownictwa powołano świadków incognito, czyli zdecydowano, że niektóre osoby mogą zeznawać przeciw bandytom, nie ujawniając swojej tożsamości. Taką możliwość wprowadziła nowelizacja kodeksu karnego z 1995 roku. W założeniu miała pomóc właśnie w walce ze zorganizowaną przestępczością, z najbardziej bezwzględnymi bandytami. Nigdy wcześniej świadkom nie zapewniono w Polsce takich środków bezpieczeństwa. Kilkudziesięciu policjantów przez całą dobę pilnuje ich domów. Nikt z otoczenia aresztowanych bandytów nie ma szans, aby dotrzeć do świadków lub ich rodzin i próbować wymusić odwołanie zeznań. Wydaje się, że mafiozi zostali ostatecznie osaczeni i w tej sprawie nic zaskakującego nie może się wydarzyć. Że dostaną wieloletnie wyroki i pójdą siedzieć. Ale szybko okazało się, że wielką szansą dla gangstera, nawet najgroźniejszego i najzdrowszego, są lekarze. Niemal natychmiast po aresztowaniu wszyscy mafiozi zaczynają ciężko chorować. Prawie umierają. Tak przynajmniej wynika z dokumentów, które przedkładają ich adwokaci. Według kart chorób wystawionych przez przychodnie, kliniki z Warszawy i okolic, każdy z gangsterów leczy się od wielu lat. Schorzenia są na tyle poważne, że powinny być leczone na wolności. Aby uwiarygodnić orzeczenia, przestępcy mdleją, dostają ataków, nie mogą wejść o własnych siłach po schodach prokuratury. Niemal na okrągło proszą o pomoc medyczną. Jeden ma poważne problemy z kręgosłupem, inny cierpi na padaczkę. Teoretycznie system prawny jest przygotowany na tego typu przypadki. Niezależnie od opinii zwykłych lekarzy, aby orzec o zdrowiu podejrzanych, niezbędna jest ekspertyza lekarza sądowego. Ma ona dawać gwarancję, że nie będzie żadnych nadużyć i pomyłek. Lekarzami sądowymi zostają fachowcy dotąd niekarani. Składają specjalną przysięgę, a ostateczną decyzję o powołaniu podejmuje prezes sądu okręgowego. A jednak w tym wypadku system zawodzi. Neurolog z jednego z warszawskich szpitali, pracujący także w szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i posiadający specjalne sądowe pełnomocnictwa, niespodziewanie wydaje najgroźniejszemu z podejrzanych wstrząsającą ekspertyzę. To prawie inwalida, pisze w orzeczeniu. Dokument drugiego lekarza sądowego stwierdza zaś, że gangster cierpi na wyjątkowo rzadkie schorzenie i wymaga ciągłej opieki w warunkach szpitalnych. Także pozostali mafiozi, ku przerażeniu prokuratora i policjantów, kolejno jeżdżą na konsultacje lekarskie. W końcu najgroźniejszy bandyta, Zdzisław Liszkiewicz, dopina swego. Na wniosek jego adwokata sąd decyduje, że gangster musi leczyć się na wolności i dlatego powinien zostać zwolniony z aresztu. Policjanci, którzy doprowadzili do aresztowania gangsterów, interweniują u prezesa Sądu Najwyższego. Udaje się. Zarządzono dodatkowe badanie. Bez uprzedzenia gangster, który już witał się z wolnością, przewieziony zostaje do szpitala w Łodzi. Tu okazuje się, że oprócz drobnych dolegliwości jest zdrowy. Zdrowy na tyle, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby przebywał w areszcie, do którego zostaje natychmiast przewieziony. Ustalenie, jak doszło do tak drastycznej pomyłki w diagnozie, nie jest możliwe. Neurolog zginął w wypadku samochodowym, w niewyjaśnionych okolicznościach. Drugi lekarz sądowy nie poczuwa się do odpowiedzialności. Mówi, że to nie on wystawiał zaświadczenie zdrowia gangstera, bo kilka dni wcześniej skradziono mu teczkę z blankietami i pieczątkami. Ma na to zaświadczenie z policji. Kiedy lekarskie sztuczki zawodzą, wydaje się, że wszystkie przeszkody zostały usunięte. Dowody przeciw bandytom są przecież przygniatające. Świadkowie, nagrania, dokumenty. Prokurator wykonał dobrą robotę. Do podobnych wniosków dochodzą także bandyci. W międzyczasie policja uzyskuje bowiem od swoich informatorów w grupach przestępczych informację, że na prokuratora poszło zlecenie. Funkcjonariusze pilotujący sprawę są na to przygotowani. Uderzono przecież w grupę mafijną. Wojna to wojna. Prokurator i jego rodzina otrzymują całodobową ochronę. Prokurator zdecydowany jest doprowadzić sprawę do końca. Ale końca nie widać. Bandyci ponownie stosują sztuczki zdrowotne. Sąd nie wyznacza daty procesu. Prokurator nie ustępuje. Aby wreszcie ruszyć z miejsca, doprowadza do wyłączenia sprawy najgroźniejszego z bandytów. To sposób stosowany wówczas, gdy nie udaje się postawić przed sądem jednocześnie wszystkich oskarżonych. Data pierwszej rozprawy wciąż nie jest ustalona, ale pojawia się szansa, że proces niedługo się rozpocznie. Wreszcie pierwsza rozprawa zostaje wyznaczona. Ale decyzja o terminie zapada zaledwie dzień wcześniej. Prokurator prowadzący sprawę nie otrzymuje zawiadomienia. Dzieje się tak mimo, że przepisy mówią wyraźnie o konieczności poinformowania prokuratora z tygodniowym wyprzedzeniem. W tej sytuacji rozprawa spada na prokuratora dyżurnego, czyli takiego, który zastępuje nieobecnych kolegów. Trwa krótko. Prokurator dyżurny nie zna tematu i wybiegów stosowanych przez gangsterów. Rzuca okiem na stertę zwolnień i ekspertyz lekarskich. Nie protestuje, gdy adwokat żąda zwolnienia z aresztu swojego klienta. Przecież z większości zaświadczeń wynika, że bandyta powinien do końca życia jeździć na wózku inwalidzkim. Sąd może zdecydować o umieszczeniu gangstera w szpitalu więziennym. W tym przypadku postąpiono jednak inaczej. Jeszcze tego samego dnia gangster zostaje wypuszczony z aresztu. Mimo, że przed tym samym sądem jest oskarżony także w innej sprawie o napad na hurtownię i ciężkie pobicie dozorcy. Bardzo szybko zresztą policja musi go szukać. Rozsyłany jest list gończy. Warunkiem zwolnienia było stałe meldowanie się na policji. A przestępca po kilku wizytach na komendzie przestał się tam pojawiać. Zniknął. Kilka miesięcy później gangster zostaje zatrzymany podczas przypadkowej kontroli drogowej, gdy w obszarze zabudowanym jedzie 120 km na godzinę. Bynajmniej nie na wózku inwalidzkim. Zdrów jak ryba, bez śladu kołnierza ortopedycznego. Przestępca ponownie trafia do aresztu. I znów przez następne miesiące sprawa jego i pozostałej piątki nie może trafić na wokandę. Bandyci zyskują kolejne cenne miesiące. Mijają 2 lata od czasu aresztowania mafiozów, a formalnie dokładnie tyle można przetrzymywać w zamknięciu osobę oskarżoną o zbrodnię. Jeśli do tej pory proces się nie rozpocznie, teoretycznie podejrzanych trzeba wypuścić na wolność, chyba że o nadzwyczajnym przedłużeniu aresztu zdecyduje Sąd Najwyższy. Sędzia prowadzący sprawę wysyła taki wniosek do Sądu Najwyższego, ale bardzo późno, w ostatniej chwili. Kiedy mijają 2 lata od aresztowania mafiozów, odpowiedzi wciąż nie ma. Cała szóstka wychodzi na wolność. Przy niezbitych dowodach, świadkach, nagraniach, tonach dokumentów nie zdołano wprowadzić sprawy na wokandę. Nie odczytano nawet aktu oskarżenia. Nad procesem mafiozów zapada cisza. Policjanci, którzy rozpracowali grupę, z trudem powstrzymują wściekłość. Po wyjściu gangsterów na wolność życie biznesmena legło w gruzach. Żona zażądała rozwodu i błyskawicznie go otrzymała. Wyjechała z dziećmi na drugi kraniec Polski. Z mężem utrzymuje sporadyczne kontakty. Wystraszeni świadkowie wyjechali ze stolicy. Inni, jak ustalili policjanci, próbowali nawiązywać kontakty z mafiozami, licząc, że uda im się wykupić spokój i życie od tych, którzy stoją ponad prawem. Po wyjściu na wolność gangsterzy wrócili do swoich zajęć sprzed aresztowania. Wożą ludzi do lasu, mówią policjanci. Czekamy, aż się ktoś zgłosi. Tylko co to da? Mafia pokazała, kto tak naprawdę rządzi w Polsce. W okresie, gdy poznawałem tę historię, skłonny byłem sądzić, że siłę zorganizowanej przestępczości dawał porażający bezwład wymiaru sprawiedliwości. Podobnie myślałem o innej historii opisanej przeze mnie kilkanaście miesięcy później, a dotyczącej zaprzyjaźnionego ze mną oficera policji, inspektora Władysława Szczeklika. Ten komendant miejskiej policji w Białej Podlaskiej w roku 2001 miał zostać komendantem wojewódzkim policji w Lublinie. Wygrał konkurs. Komuś się jednak pomysł nie spodobał i na kilka tygodni przed spodziewaną nominacją Szczeklika pod abstrakcyjnym zarzutem zamknięto w areszcie. na pół roku. Po zakończonej sukcesem kilkuletniej walce o oczyszczenie swojego imienia, Władysław Szczeklik przyszedł do mojego programu telewizyjnego pod tytułem Oblicza Prawdy. Pamiętałem, jaką gehennę przeszła jego rodzina, wypowiedzi przyjaciół z policji, wreszcie to, co mówił on sam. Jak bliski był ostatecznego załamania i zakończenia z własnej woli życia w areszcie. Dwukrotnie próbował odejść, ale jak mówił mi później, ktoś najwyraźniej uważał, że to nie był dobry czas na umieranie. Odratowano go i po półrocznym pobycie w areszcie Władek Szczeklik wyszedł na wolność, by następnie powrócić do służby w policji. Przed nagraniem programu był jak zawsze spokojny, ale bez tego dawnego blasku w oczach, który widzieli wszyscy znający go wcześniej. Dziwny był to zresztą program. Zaprosiłem do studia małżeństwo policjantów, którzy przez kilka lat toczyli samotną walkę z tak zwanym wymiarem sprawiedliwości, reprezentowanym przez prokuratora. Zaprosiłem do studia triumfatorów, żeby opowiedzieli o tym, skąd brali wiarę i siłę w ostateczne zwycięstwo. I o tym, że nie ma sytuacji bez wyjścia, że jak mawiał Winston Churchill, choćby cały świat sprzysiągł się przeciwko tobie, nie możesz nigdy, przenigdy, absolutnie nigdy, przenigdy się poddać. Taki był plan. Na antenie tymczasem rozmawiałem z parą ludzi przygniecionych przeżytą katastrofą, zaszczutych policyjnym małżeństwem, które przetrwało najtrudniejszą walkę życia, ale które za to przetrwanie zapłaciło olbrzymią cenę. Przez cały program Jolanta Szczeklik płakała i z trudem odpowiadała na pytania. Z kolei Władek chwilami się zamyślał i patrzył pustym wzrokiem gdzieś przed siebie. Po programie poszliśmy na kawę i odbyliśmy długą, szczerą rozmowę, podczas której ten twardy policjant próbował mi wytłumaczyć, że przeżycia traumatyczne zmieniają człowieka, że na wszystko patrzy dziś inaczej niż jeszcze kilka lat wcześniej, że aby to zrozumieć, trzeba przeżyć i poczuć te emocje, które on przeżył i poczuł. Mówił mi, że wrócił do służby tylko na chwilę. Chodziło mi już tylko o symbol, o to, by będąc człowiekiem oczyszczonym włożyć ten mundur, którym dziś tu przyszedłem. Dlatego wróciłem. Ale wróciłem na kilka dni, bo tak naprawdę nie chcę już być policjantem. Straciłem serce dla służby, tłumaczył. W ustach oficera, dla którego służba w policji, obok rodziny, była wszystkim, takie wyznanie sprawiało przygnębiające wrażenie. Smutną puentę do tej rozmowy życie dopisało kilka miesięcy później. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia zadzwoniła do mnie Jola Szczeklik ze świątecznymi życzeniami. Ucieszyłem się, bo dawno nie widziałem moich przyjaciół, a że szczerze ich lubiłem, ze swojej strony odpowiedziałem płynącymi z serca życzeniami błogosławionych rodzinnych świąt. Nie zdążyłem skończyć, gdy w słuchawce rozległ się cichy szloch. Za nie mówiłem, nie rozumiejąc, o co chodzi. Ale w chwilę później Jola opanowała łzy. Po tym wszystkim Władek nie był już tym samym człowiekiem, co wcześniej. Twardym, a zarazem otwartym i pogodnym. Powiedział, że jest bliski szaleństwa i że musi grubą linią odkreślić całą przeszłość. Zacząć wszystko od nowa. Byłam częścią tej przeszłości, więc odkreślił także i mnie. Staram się go zrozumieć i też uczę się żyć na nowo, ale prawda jest taka, że oni zamienili nasze życie w zgliszcza. Przez długi czas nie rozumiałem tego, co mówili do mnie moi przyjaciele. Nie rozumiałem, kim są oni, ani kto i dlaczego tak bardzo skrzywdził tego prawego policjanta i jego rodzinę. Aż któregoś jesiennego dnia 2007 roku zrozumiałem wszystko. Było to nazajutrz po tym, gdy sąd apelacyjny w Lublinie już prawomocnie potwierdził, że Szczeklik jest człowiekiem niewinnym. Całe zaś nieuzasadnione oskarżenie było skutkiem zawoalowanej intrygi i póki co anonimowej prowokacji. Rozmawialiśmy właśnie z Tomkiem o tej sprawie, gdy nieoczekiwanie zagadnął. Jeżeli chcesz, umówię cię na spotkanie z kimś, kto wyjaśni ci to i owo, to może cię zainteresować. Oczywiście przystałem na tę propozycję, bo nie widziałem powodu, dla którego miałbym nie przystać. I tak oto w 3 dni później znalazłem się w lobby jednego z podlubelskich moteli, popijając latte. Nieznajomy przybył punktualnie. Podszedł do stolika i uścisnął mi dłoń. Uścisk miał mocny. Kość chyba nie była złamana, ale ręka mi zdrętwiała. Nikt pana nie śledził? Zagadnął. Zaprzeczyłem skinieniem głowy. Niech pan nie ufa nikomu. Pomyślałem, że w świecie ludzi, którzy mówią prawdę tylko wtedy, jak się pomylą, to zapewne powitalny rytuał. Coś na kształt grzecznościowego dzień dobry w świecie zwyczajnych śmiertelników. Przybysz nie wywarł na mnie korzystnego wrażenia. Intuicja podpowiadała mi, że to nie jest porządny człowiek, nie z gatunku tych, od których w ciemno można kupić samochód, bez obaw, że silnik wypadnie na najbliższym przejeździe kolejowym. Ale oczywiście swoje przemyślenia zachowałem dla siebie. Zapewne domyśla się pan, kim jestem, zapytał, przysiadając się do stolika. Potwierdziłem skinieniem głowy. Pracowałem w firmie i robiłem rzeczy, z których nie jestem dumny, ale to nie miało nic wspólnego ze sprawą, o której mamy rozmawiać. Tyle powinien pan o mnie wiedzieć i tyle pan już wie. Reszta jest bez związku z naszym spotkaniem. Napije się pan czegoś? Zagadnąłem. Nie czekając na odpowiedź, chciałem przywołać kelnerkę, ale nieznajomy wstrzymał mnie ruchem dłoni. Nie mam za wiele czasu. Wspólny znajomy prosiłbym panu wyjaśnić, jak to działa. Przejdźmy więc do rzeczy. Ale na początek umówmy się. Tego spotkania nigdy nie było, okej? Uszanuję pańską anonimowość, jeśli o to panu chodzi. Cieszę się, że się rozumiemy. Przejdźmy zatem do rzeczy. Czy na pewno chce pan wiedzieć, jak to działa? Można stracić złudzenia. Straciłem je wieki temu. I tak, chcę wiedzieć, jak to działa. Nieznajomy zapalił papierosa i mocno się zaciągnął. Przez chwilę przyglądał mi się badawczo. Pamięta pan, jak to się wszystko zaczęło? Chodzi o Szczeklika? No, a o kogo innego? O nim przecież mówimy. Jest przekonany, że jego problemy zaczęły się od wygrania konkursu na stanowisko komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie. Nie podał jednak żadnych szczegółów. Skoro pan nie ma czasu, to od razu zapytam, dlaczego on? To dobre pytanie, dlaczego on? Udział w konkursie to była z jego strony duża nieostrożność. A nawet więcej, to był błąd. Wiedział, że nie powinien startować w tym konkursie, ostrzegano go, by tego nie robił, a jednak mimo to podjął świadome ryzyko. Drugim błędem było to, że od początku się stawiał. Gdyby siedział cicho, dawno byłoby po sprawie. Czyli miał się przyglądać, jak ktoś dorabia mu gębę, albo przyznać się do czegoś, czego nie zrobił? Czy tak? Czy muszę stawiać kropkę nad i? Nieznajomy sprawiał wrażenie poirytowanego. Powiedziałem, co miałem powiedzieć, a pan nie wywarł na mnie dobrego wrażenia. Wierzę intuicji, żegnam pana. Proszę poczekać, przejechałem 150 kilometrów, żeby spotkać się z panem. Dlaczego nie traktuje mnie pan poważnie? No, proszę poświęcić mi chociaż kwadrans. Przecież ja właśnie traktuję pana poważnie i dlatego sądziłem, że resztę pan sobie dopowie. Mam panu wszystko tłumaczyć, jak dziecku? Widząc moje milczenie, pokręcił z niedowierzaniem głową. Pan nie jest aż tak głupi, za jakiego chce panu chodzić. No ale niech panu będzie, kwadrans. Zrobię to dla naszego wspólnego kolegi. Nieznajomy rozejrzał się dookoła, po czym zniżył głos do szeptu.
Przecież pan wie, że ten konkurs miał wygrać ktoś inny. I Szczeklik też to wiedział. Powinien się cieszyć, że tak to się wszystko skończyło, bo mogło być dużo gorzej. Proszę mi wierzyć. Być może ktoś na górze uznał, że jest już wrakiem i że można mu odpuścić.
A może wydarzyło się jeszcze coś innego? Na przykład sprawy dawniej ważne stały się mniej ważne? Nie wiem tego.
Ale wiem, że powinien na kolanach iść do Częstochowy, bo naprawdę nie musiał być w tym miejscu, w którym jest.
To byli wasi? Spojrzał na mnie, jakbym wykluł się z jajka.
Tyle w tym temacie.
Moje pytanie było żałośnie głupie i naiwne. W swojej wymowie. Zrozumiałem to już w momencie, gdy kończyłem je zadawać. Dlatego też nie spodziewałem się innej odpowiedzi niż ta, która właśnie padła. Najwyraźniej to nie był mój dobry dzień. Jak miałem się przekonać za moment, najwyraźniej nie dorosłem do newsów, które miałem poznać tego dnia.
Jeśli pan chce wiedzieć, jak to działa naprawdę, to powinien pan również wiedzieć, że to wahadło.
Firma niszczy, ale też firma chroni.
O czym pan mówi? W swoim czasie był pan autorem artykułów o Kordasińskim, Liszkiewiczu, et consortes. Marzyło się panu wtedy, by to zekranizowano. Miał pan pewne atuty, historia była mocna i ciekawa. Ale nie wziął pan pod uwagę kilku zmiennych. Nie zastanowiło pana na przykład, dlaczego zekranizowano Dług, a nie pański reportaż?
No, bo Dług to też historia mocna i ciekawa.
Tak. I według pana to zdecydowało.
A skąd pan to wszystko wie? Odpowiedziałem pytaniem na pytanie.
Nieznajomy wzruszył ramionami. Wielu o tym wiedziało. Pański film nie miał szans na realizację z tych samych powodów, dla których jego bohaterowie w tamtym czasie nie mieli szans na odsiadkę. Choć należała im się, jak jasna cholera.
Co takiego?
Byli chronieni przez firmę. To chyba oczywiste. Do granicy rozsądku, rzecz jasna.
Jak pan nie udaje, że nie rozumie, o czym mówię.
Nieznajomy sięgnął do kieszeni, wybrał z pudełka papierosa, po czym wsunął paczkę na powrót do wewnętrznej kieszeni marynarki. Po chwili podjął przerwany wątek.
Jedyny moment, w którym naprawdę coś im groziło, to pańska publikacja.
To był słaby punkt, bo opinia publiczna to wielka siła. Ludzie chcą znać prawdę.
Nie przypuszczał pan, po jak ostrej krawędzi stąpał wtedy.
Nieznajomy uśmiechnął się lekko. A może jednak rzeczywiście napiłbym się czegoś.
Kawy?
Poproszę.
Zawołałem kelnerkę, która wyszła na zaplecze i wróciła po kilku minutach. Wypiliśmy z nieznajomym po filiżance czarnej kawy, nie odzywając się do siebie, bo w zasadzie wszystko, co było do powiedzenia, zostało już powiedziane. Nie wiem, o czym w tamtej chwili myślał mój towarzysz, ale ja myślałem o świecie, z którego do mnie przybył. Świecie, w którym tak nieważny i nieistotny jest ludzki los i ludzkie cierpienie, a liczy się tylko to, co praktyczne. Myślałem o prawym policjancie, o tym, jak służby specjalne powołane do dbałości o bezpieczeństwo państwa zniszczyły go tylko dlatego,
że wygrał konkurs na stanowisko, które przez ludzi na wysokich stołkach było odgórnie przypisane komuś innemu. Myślałem o nietykalnych mordercach i gangsterach, którzy nie wiedzieli, co to litość. Za to wiedzieli dobrze, że w Polsce prawo się kupuje. Nie zawsze za pieniądze, czasem tylko za informację lub wykonanie brudnej roboty. Oczyma wyobraźni widziałem ocean cierpienia zgotowany Bogu Ducha winnym nieszczęśnikom, których całą winą było to, że znaleźli się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie, na drodze ludzi z trzyliterowych mafii, powołanych teoretycznie do służby obywatelom. Ile było ofiar? Setki? Może tysiące? Kto jest w stanie ogarnąć głębię tego piekła? Na mnie już czas. Ostry jak żyletka głos nieznajomego wyrwał mnie z zamyślenia. Dziękuję za kawę. I niech pan nie będzie dzieckiem. Taki już jest ten świat. Przykro mi. Chciałem spojrzeć mu w oczy i sprawdzić, czy mu naprawdę przykro. Ale jego już nie było.